Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Dziś poznamy trzecią część raportu smoleńskiego, którego autorem są eksperci Parlamentarnego Zespołu do spraw zbadania przyczyn tragedii z 10 kwietnia 2010 roku.
Właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zespołu. Transmisja na antenie telewizji Trwam.
130-stronnicowy raport podzielony jest na trzy rozdziały. System bezpieczeństwa i tragedia smoleńska, katastrofa i podstawy prawne badania katastrofy smoleńskiej.
Ta, która mówi o postępowaniu wyjaśniającym. Okazuje się niestety, że praktycznie go nie było. Okazuje się niestety, że oddano całe śledztwo postępowanie w ręce rosyjskie tak dalece, że nawet samo powołanie komisji ministra Jerzego Millera i raport, który ona przedstawiła, w istocie jest bezprawny. Nie ma żadnych podstaw prawnych. Komisja Millera została powołana wbrew prawu, a raport przez nią napisany, jak mówiłem, nie ma podstaw prawnych, no ale szczegóły przekażemy państwu.
Mówił poseł Antoni Macierewicz, szef Parlamentarnego Zespołu.
Autorzy dokumentów w większości powtarzają dotychczasowe ustalenie zaprezentowane we wcześniejszych raportach zespołu. Nowe tezy dotyczą m.in. remontu samolotu w Rosji.
Przetargu samolotu Tu-154, numer boczny 101, a także jego drugiego egzemplarza, numer boczny 102, zdecydowały służby wywiadu rosyjskiego. To wywiad rosyjski wybrał wszystkie decydujące momenty związane z tym remontem, włącznie z decyzją co do firm, jakie będą go remontowały oraz zakresu, w jakim ten remont będzie przeprowadzany. To jest obraz przerażający, zupełnego podporządkowania i penetracji polskich najważniejszych struktur państwowych decyzją wywiadu rosyjskiego.
Co trzeci Polak mówi, że w Smoleńsku doszło do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i delegację udającą się na obchody rocznicowe zbrodni w Katyniu. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Homo Homini dla Dziennika Rzeczpospolita.
Co warto podkreślić, wątpiących w ustalenia komisji Jerzego Millera jest coraz więcej. Natomiast tylko 30% ufa, że śledztwa prowadzone w Polsce i w Rosji doprowadzą do ujawnienia prawdy o katastrofie, mówią mieszkańcy Trójmiasta.
Nie dzieje się nic u nas w kraju, co mogłoby pomóc w rozwikłaniu tej wielkiej zagadki, bo to jest to straszna katastrofa, która na pewno do tej pory nie zostało powiedziane do końca wszystko na temat tego, co tam się stało naprawdę.
Oficjalna informacja jest że była to katastrofa. Logika, pewna logiczna analiza mówi jednoznacznie, że musiał to być zamach. No nie wiemy, kwestią do ustalenia jest kto zamachu tego dokonał. Kto to był sprężyną?
Zaraz po katastrofie mój wujek, który był lotnikiem w Wielkiej Brytanii w czasie wojny, dzwonił, że to jest mniej więcej taka sama sprawa jak z generałem Sikorskim. I że to absolutnie nie jest żadna katastrofa.
Instytut Pamięci Narodowej uczci rocznicę zbrodni katyńskiej.
W 9 miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Lublinie, odbędzie się 4. przegląd filmowy Echa Katynia.
Zostaną wyświetlone filmy o zbrodni katyńskiej oraz innych zbrodniach popełnionych w XX wieku przez reżimy totalitarne.
W tym roku w Krakowie po raz pierwszy jest organizowany w ramach cyklicznego programu, który od 4 lat w Warszawie już jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, przegląd filmów Echa Katynia. Jest to przegląd skierowany głównie do młodzieży realnej oraz gimnazjalnej. W Krakowie bezpłatne pokazy będą się w kinie Paradoks przy ulicy Krowoderskiej, Centrum Młodzieży. Będą trwały około 1,5 godziny i na cykl filmów będą się składały 3 o tematyce związanej z zbrodnią katyńską, a także z innymi zbrodniami ludobójstwa dokonanymi przez 2 reżimy, hitlerowski oraz stalinowski.
Mówiła Dorota Korochoda, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Jutro IPN organizuje w Warszawie sesję popularno-naukową zatytułowaną Ze Smoleńska donoszą wokół konsekwencji ujawnienia zbrodni na polskich oficerach w Katyniu.
14 kwietnia również w stolicy zaplanowano 6. katyński Marsz Cieni. Jego celem jest oddanie hołdu żołnierzom, policjantom, oficerom Korpusu Ochrony Pogranicza oraz kapelanom zamordowanym na wschodzie.
Członkowie marszu w milczeniu przejdą sprzed Muzeum Wojska Polskiego przez Trakt Królewski, Plac Zamkowy, ulicą Długą, Placem Krasińskich, pod pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie.
W marszu udział wezmą rekonstruktorzy w wojskowych i policyjnych mundurach, odtwarzający polskich jeńców eskortowanych przez NKWD.
Kościół jest dzisiaj jedyną instytucją, która upomina się o poszanowanie dla godności i życia człowieka, powiedział europoseł Konrad Szymański.
Wczoraj księża biskupi zaprezentowali dokument bioetyczny przygotowany przez Konferencję Episkopatu Polski.
Zaapelowali w nim o wrażliwość moralną i pogłębianie wiedzy na temat początków życia człowieka.
Dokument opisuje też, na czym polega nieetyczność procedury in vitro oraz podejmuje problem mentalności antykoncepcyjnej, która dopuszcza aborcję.
Z całą pewnością widać jedną bardzo zasadniczą sprawę. Kościół dzisiaj na świecie jest jedyną instytucją, która upomina się o poszanowanie dla godności i życia człowieka, również w tych obszarach, kiedy to nie jest takie oczywiste, kiedy można łatwo na to zakryć oczy, można łatwo to odsunąć z pola uwagi. To, co się mówi na temat procedury in vitro, nie tylko w Polsce, ale także i w Europie, jest oczywistą półprawdą.
Ponieważ, jak dodał europoseł, zwraca się uwagę na to, że procedura ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniu posiadania dziecka, ale przemilcza się fakt, że procedura ta przynosi określone koszty natury etycznej.
Że ona implikuje selekcję zarodków, że implikuje, powoduje uśmiercanie zarodków i w tym sensie mamy do czynienia z olbrzymią manipulacją, jeżeli chodzi o rozumienie tej procedury przez miliony ludzi na całym świecie. W tej sytuacji Kościół jako jedyny jakby dzierży ten płomień prawdy w tej sprawie, pokazując, że ta sprawa nie jest tak oczywista, tak jednoznaczna, tak łatwa, tak banalna, jak proponują to jej zwolennicy. Gdyby Kościół zamilkł w tej sprawie, to godność ludzka pewnie straciłaby swojego ostatniego, dużego, widocznego obrońcę.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opracowuje społeczny program zmian w systemie publicznej ochrony zdrowia, niezależny od tego, jaki przedstawił w marcu minister zdrowia.
Program ten, jak zapowiada OZZL, ma zawierać konkretne propozycje rozwiązań najważniejszych problemów polskiego lecznictwa. Powstaje przy współpracy między innymi środowiska pacjentów.
Zdzisław Szramik, wiceprzewodniczący OZZL, zwraca uwagę, że kolejne zmiany resortu nie odpowiadają duchowi czasu i potrzebom. Jest szansa, że uda się osiągnąć kompromis, który będzie dla wszystkich do zaakceptowania, a system zacznie działać.
Trzeba realizować nowy kształt ochrony zdrowia w oparciu o inną filozofię. O taką filozofię, która przede wszystkim ma na względzie wydolność systemu i uczciwość. To znaczy, jeżeli się coś obiecuje, to jest, a nie tylko na papierze, tak jak w tej chwili. I w związku z tym będziemy dalej pracować. Na razie tylko jakby określiliśmy takie priorytety tego, co każdy z nas chciałby w tym nowym systemie jakby widzieć. I przede wszystkim zgodziliśmy się, że praprzyczyną całego zła, czyli taką przyczyną wyjściową, z której wyrastają jakby inne problemy, jest nierównowaga między deklarowanym zakresem świadczeń gwarantowanych, a finansowaniem tych świadczeń.
Kolejne spotkanie pacjentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Polskiej Federacji Szpitali ma się odbyć w najbliższy poniedziałek. Planowane jest także poszerzenie koalicji organizacji społecznych.
Przypomnijmy, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w marcu zaproponował likwidację centrali NFZ i zastąpienie jej przez nowy Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń oraz kontrolą ich jakości.
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 3,25% w skali rocznej, podała Rada w komunikacie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy za uwagę.